Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Renata Reda. Dzień dobry. Witam po wakacyjnej przerwie. Pierwszy program Szlachetne zdrowie poświęcony będzie dzieciom. Jako że wrzesień to Światowy Miesiąc Świadomości Nowotworów u Dzieci, dziś będziemy edukować właśnie na ten temat, a gośćmi Polskiego Radia Białystok są profesor Katarzyna Muszyńska-Rosman, zastępca kierownika Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, przewodnicząca Rady Fundacji Pomóż Im. Witam panią.
Dzień dobry państwu.
Oraz doktor habilitowany Eryk Latoch, podlaski konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, prezes Fundacji Pomóż Im. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W państwa klinice jest wiele cierpienia, ale zdarzają się też piękne chwile, gdy na przykład zabije dzwon zwycięstwa. Jednej swego czasu byłam świadkiem.
Dziękuję. Dzięki wam jestem zwycięzcą.
Odkąd usłyszeliśmy diagnozę, czekaliśmy zakończenia leczenia.
Dominika Witek.
Nasze leczenie przebiegało od października. Objawów brak, trafiliśmy z zapaleniem układu moczowego do pediatry, kontrolne USG. Mamy guza na nerce.
Im szybciej coś zostanie wykryte.
Radosław Witek.
Tym później można łatwiej gdzieś z tym walczyć.
Olusiu, zapraszam, bo my będziemy się przygotowywać, tak? Teraz będzie nasza kolej.
Diagnoza styczeń 23, ostra białaczka limfoblastyczna typu B.
Paulina Obzejta.
Infekcja, osłabienie, bóle kości, 2 lata leczenia.
Kocham cię życie.
Dawaj, 3 razy.
Wyleczyliście nam syna, za to będę wam do końca życia. Każdemu z osobna do końca życia będę wdzięczny. Wy nie tylko uleczyliście nasze dziecko, ale w momencie diagnozy moje serce pękło na pół, a wy je zlepiliście w tą piękną całość. Za to wam dziękuję pięknie.
Wyjątkowa chwila, my na to czekamy. To nie jest tak, że tylko rodzice czekają.
Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku Małgorzata Sawicka-Żukowska.
To jest coś najlepszego, co się zdarza dla każdego z nas w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
Takie piękne chwile. W Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii są już w zasadzie codziennością. Niestety poprzedzone były miesiącami cierpień. Na szczęście te dzieci wygrały w walce z chorobą. I jeśli się ona przytrafi, oby zawsze było zwycięstwo. I temu poświęcony będzie dzisiejszy program Szlachetne Zdrowie.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dlaczego dla was, lekarzy, ważny jest Gold September z symbolem złotej wstążki?
No bo ta złota wstążka jest specjalna, bo to nie jest tylko ozdoba. Wstążka jest narzędziem komunikacji. Złota, bo dzieci są najważniejsze. Natomiast przyjęło się w wielu kampaniach społecznych, właśnie dotyczących zdrowia, trudnych tematów, że używa się kolorowych wstążek, które z jednej strony pozwalają identyfikować problem, a z drugiej strony też dają, tak mi się wydaje, rodzicom i dzieciom, dla nich stają się też symbolem wsparcia. Tego, że o nich się dba i że jest taki miesiąc świadomości chorób nowotworowych u dzieci jest szalenie ważny.
Rocznie do UDSK trafia na leczenie około 30 dzieci, które zaczynają leczenie onkologiczne. Kontynuowane jest też leczenie wcześniejszych pacjentów. Nowotwory u dzieci są rzadkie, ale są drugą co do częstości przyczyną śmierci najmłodszych. Dlaczego?
Tak, zgadza się, dlatego że generalnie śmiertelność u dzieci w porównaniu z populacją osób dorosłych nie jest duża. Natomiast są grupy chorób, między innymi jak choroby nowotworowe, które mimo tego, że aktualnie odsetek wyleczeń mamy bardzo duży, bo sięga ponad 80%, nawet w niektórych nowotworach 90%.
Porównywalne polskie osiągnięcia są do ośrodków najlepszych w Europie i w Stanach Zjednoczonych.
Tak, zdecydowanie. Nawet mamy pojedyncze takie nowotwory, jak jeden z najczęstszych, czyli ostra białaczka limfoblastyczna, w których mamy nawet 1% przewagi, w związku z tym, że pracujemy w ramach takich konsorcjów to jest współpraca międzyośrodkowa. Także mamy się czym chwalić. Natomiast jest jeszcze pewna grupa dzieci, które nie odpowiadają na leczenie i do końca nie wiemy dlaczego. I to właśnie w statystykach czasami widać jeszcze niestety.
A jakie są najczęstsze nowotwory u dzieci?
U dzieci najczęstsze to są właśnie białaczki. To jest taka pierwsza grupa. Druga grupa nowotworów to są nowotwory tak zwane chłoniaki, czyli nowotwory wywodzące się z układu chłonnego oraz guzy mózgu. To są takie trzy najczęstsze. Guzy mózgu tak naprawdę, no to w sumie druga jest przyczyna, trzecia to chłoniaki, także to jest ponad, myślę, 70% wszystkich, 80 nawet nowotworów u dzieci.
A dlaczego dzieci chorują na nowotwory? Bo u dorosłych często mówi się, że często jest to wynikiem ich stylu życia, prawda, że dorosły nawet tak w cudzysłowie zapracował sobie na nowotwór. A dziecko?
To bardzo trudne pytanie, dlatego że u dzieci jakby pewna podatność czy skłonność do rozwinięcia choroby nowotworowej jest po trosze spowodowana genetyką. W jakimś sensie też czynniki środowiskowe na to wpływają. No oczywiście w najmniejszym czynniki środowiskowe związane z trybem życia, tak? No bo nie zdąży się nawet tego trybu życia złego prowadzić. Natomiast tak jak my mówimy, mimo tego, że naprawdę jest ogromny postęp, jeśli chodzi o onkologię dziecięcą, jeśli chodzi o metody leczenia, jeśli chodzi o wyniki, natomiast ciągle pozostaje grupa dzieci, no, którym nie potrafimy pomóc. Druga rzecz, mnie się wydaje, że dosyć istotna, to jest taka, że jak mówimy o tym, co wpływa na rokowanie, to nie tylko rodzaj nowotworu, nie tylko rodzaj leczenia, ale w większości nowotworów jest tak, że czas, czyli im wcześniej wykryty nowotwór, tym dodaje jakiś odsetek szans na powodzenie.
A u dzieci o tyle jest trudniej, że nowotwory szybciej się rozwijają niż u dorosłych.
Z jednej strony się szybciej rozwijają, a z drugiej strony dziecko choruje bardzo podobnie z powodu bardzo wielu chorób. I większość chorób takich ogólnych, pediatrycznych, może źle powiedziane banalnych, ale no, często spotykanych, zaczyna się dokładnie tak samo, jak zaczyna się choroba nowotworowa. W związku z tym pewna świadomość, może wiedza, świadomość właśnie, że w ogóle dziecko może mieć nowotwór i jest potrzebna, ale to, że one są takie zwyczajne i takie, jest niewiele nowotworów, które mają takie symptomy, nazwijmy stuprocentowe, że to będzie nowotwór, to powoduje, że to rozpoznanie się opóźnia.
Czyli na przykład jakie objawy, które często mylone są z różnymi innymi chorobami i tutaj też czujność pediatry, co na ogół jest, ale czasami rodzice bagatelizują te objawy, myśląc, że to jakieś tam zwykłe, prawda, gorączka, przeziębienie, że przejdzie.
No właśnie o to chodzi, że takie zwykłe, gorączka, jakby osłabienie, niechęć do zabawy, taka zmiana aktywności dziecka, nie wiem, krwawienia, które na przykład z nosa, których nie było, a które się pojawiają, jakieś siniaczenie. Generalnie u dzieci jest trudno rozróżnić, które z objawów, które się w danym momencie pojawiają, są związane naprawdę z chorobą, a które są związane z tym, że ono się rozwija, z tym, że ma gorszy dzień, z tym, że wpływa na jego zachowanie, sposób bycia, mnóstwo czynników. Także to nie jest proste.
Nie jest proste, ale myślę, że tutaj warto powiedzieć też, żeby jakby nie, rodzice jakby mieli taką jasność, że to jest w sumie cała grupa objawów. Rzadko to jest jakby jeden objaw. I na początku myślimy o tych rzeczach najczęstszych, czyli jak dziecko ma katar, czy ból brzuszka, no to myślimy o tych rzeczach, które spotykamy u dzieci najczęściej. Natomiast kiedy ta czerwona lampka powinna się zapalić bardziej w takim momencie, kiedy pomimo jakby zastosowania takiego adekwatnego leczenia, czyli jakby przychodzi dziecko do, rodzic z dzieckiem do lekarza, jakby podejrzewamy, że ma na przykład zaparcie, włączamy leczenie, a objawy się mimo wszystko jakby nasilają, no to to jest taki moment, kiedy trzeba zrobić pogłębić diagnostykę, czyli wykonać USG brzucha, zrobić podstawowe badania laboratoryjne, spojrzeć na to dziecko inaczej. To jest w sumie rola lekarza.
Natomiast, ile czasu na to mamy?
No to wszystko zależy, bo to są, mamy bardzo różne nowotwory, natomiast jeżeli to jest choroba nowotworowa, to ona nie odpuści. To jakby te objawy będą się nasilały i to jakby to rodzic będzie widział i na pewno trafi ponownie do lekarza z dzieckiem.
Ale liczy się czas.
Czas się liczy, natomiast no mamy, jest pewien czas taki, trudno powiedzieć, że standardowy, natomiast no musimy mieć pewien czas obserwacji, żeby zobaczyć, czy w którą rzeczywiście to stronę idzie, bo mówimy jednak o chorobach rzadkich. Nie możemy u każdego dziecka podejrzewać choroby nowotworowej, ale u każdego...
Ale zbadać krew i można będzie stwierdzić już, no tak, że ale jest
to
nowotwór.
To zależy. Tak, bo to też może
to, co
być.
Kolega mówi, także ta czujność powinna polegać na tym, i to zarówno rodziców, jak i lekarzy, i o tym mówimy studentom nieustająco.
Tak.
Że my ich nie chcemy nauczyć onkologii, bo jak coś, to sami będą się uczyli, jakby chcieli zostać. Ale oni muszą wiedzieć, że jeśli ich pomysł diagnostyczny, czy jeśli rozpoznanie nie przynosi efektów, zastosowane leczenie, to taki pacjent zawsze wymaga pochylenia się od nowa.
Innego spojrzenia, tak.
I to jest bardzo, i rodzice tak samo. Trochę to jakby namawiamy też rodziców, żeby jeśli nie widzą poprawy, tak, po diagnozie i po zastosowanym leczeniu, to warto wrócić do tego samego lekarza. Tak, bo zmiana lekarza też nie jest, bo drugi lekarz może powiedzieć, dobrze, no to
albo
ja mam swój pomysł.
Może iść też tym samym schematem.
A powrót do lekarza pierwszego powoduje, że lekarz pochyli się na pewno, bo on też
weryfikuje swoją diagnozę wtedy, no bo to taki naturalny sposób myślenia lekarskiego, można tak powiedzieć.
A jakie badania można dziecku zrobić, żeby stwierdzić na 100%, że nie ma nowotworu na przykład?
Nie ma takich badań, tak naprawdę. Bo my mamy różne przykłady. Mamy przykłady dzieci, które miały morfologię robioną miesiąc przed rozpoznaniem i potem się okazało, wszystko było w porządku, potem się okazało, że jest białaczka. Więc dlatego mówię, trochę jest problemem w onkologii dziecięcej, że mało jest objawów tak zwanych prodromalnych, wstępnych, tych stanów przednowotworowych. Tak? I badań, które mogłyby... Mamy mało markerów. Takie badania, którymi my się posiłkujemy, to są badania przesiewowe, czyli ultrasonografia, która jest absolutnie nie do przecenienia w onkologii dziecięcej. Zarówno USG brzucha, USG węzłów chłonnych, USG wszystkich zgrubień, asymetrii, zmian. Ja tak sobie myślę, bo ja uważam, że trudna jest rola lekarza rodzinnego, jak musi to wszystko przesiać. Ale tak sobie myślę, że ja zawsze bym to USG, które jest tanie, nieinwazyjne, niebolesne, prawda? No ma,
dostępne.
Dostępne, ma tyle pozytywnych cech, robiła chociażby po to, żeby traktując to jako moje badanie przedmiotowe dodatkowe, żeby wykluczyć. I my też powtarzamy, że lepiej jest wykluczyć, niż potem potwierdzić. Morfologia. Morfologia się zmienia. Zmienia się u dzieci w zależności od wieku, w zależności od tego, czy miał katar parę dni temu, tak? Czy to jest infekcja, czy to nie jest infekcja. Więc to też nie można powiedzieć, że zrobienie w tym momencie morfologii 100% na zapas. Mówimy o sytuacji, kiedy dobrze, raz na rok robimy dziecku morfologię. Tak?
To nic nie da.
Róbmy tą morfologię wtedy, kiedy nam jakiekolwiek objawy nie układają się tak, jak zakładaliśmy na początku. Wtedy rzeczywiście ta morfologia jest też absolutnie kluczowa.
W przypadku dorosłych często mówimy o profilaktyce nowotworowej. W przypadku dzieci to już nie ma jak.
To tak, trudne.
To wynika z etiopatogenezy nowotworów. To mówimy u dorosłych, mówimy głównie o rakach, czyli to tak zwanych nowotworach nabłonkowych. One dotyczą głównie przewodu pokarmowego, płuc, różnych gruczołów. I wiemy, że te czynniki środowiskowe, o których rozmawialiśmy na początku, czyli takie główne, to są oczywiście dieta, używki, papierosy, alkohol, substancje psychoaktywne. One wszystkie to jakby są jednoznaczne. Mamy dowody naukowe, które mówią o tym, że nawet w paczkolatach tak zwanych, upalaczy na przykład, że możemy ocenić, większe jest ryzyko na przykład rozwoju nowotworu płuca. U dzieci i takich rozpoznań rocznie mamy w Polsce około kilkuset tysięcy. Dokładnych statystyk nie pamiętam u dorosłych, ale między 200 a 300, tak mi się wydaje. Natomiast u dzieci mamy około 1100-1200 rozpoznań rocznie. To też jakby warunkuje podejście współczesnej medycyny do tego problemu, i badania przesiewowe, o których mówimy, muszą spełniać określone warunki, czyli one muszą nam dać gwarancję, że jak my zrobimy to badanie u 10 milionów dzieci, no to wykryjemy odpowiednią liczbę pacjentów z chorobą nowotworową. No przy tak rzadkich chorobach jest to trudne, dlatego no my się posługujemy, tak jak pani profesor mówiła, no to badanie, na przykład badanie USG, jakby raczej nie wykryjemy w nim białaczki, ale wykryjemy każdy guz lity, tak naprawdę, jeżeli on nie jest
nerki.
Tak, w ośrodkowym układzie nerwowym, no to wtedy jakby super. I powinniśmy o tym też myśleć, jak diagnozujemy dzieci, że w związku z tym, że tych badań praktycznie no jest jakby ograniczona liczba i ich jest niewiele, no to troszeczkę inaczej powinniśmy właśnie podchodzić do tego tematu, bo to są zupełnie inne nowotwory niż u dorosłych. To jest inna para kaloszy.
A czy zdrowy styl życia, jak w przypadku dorosłych, u dzieci też ma znaczenie w zapobieganiu nowotworom?
No zawsze ma znaczenie. No to
zawsze warto
generalnie
zdrowo żyć.
Generalnie to, jeśli nie ma znaczenia, jeśli chodzi o rozwój nowotworów w wieku dziecięcym, to ma znaczenie, jeśli chodzi o rozwój nowotworów w wieku dorosłym. Tak? Więc zakładamy z góry, że każdy człowiek, który, no umówmy się, w miarę prowadzi zdrowy tryb życia, że to jest dziecko czy dorosły, no pracuje na swoją korzyść, na korzyść swojego zdrowia i tego, żeby jego organizm nie miał dodatkowych wyzwań, więc na pewno ma to znaczenie. Natomiast oczywiście warunki też środowiska, zanieczyszczenie środowiska, no to są elementy, które wpływają jednakowo i na dzieci, i na dorosłych. No może czas ekspozycji u dorosłych jest dłuższy.
Tutaj jeżeli chodzi o te czynniki, jak my tak mówimy, środowiskowe, czyli właśnie dieta między innymi, aktywność fizyczna, no to też trudno tutaj stawiać tą granicę 18 roku życia między dziećmi a dorosłymi, bo to co pani, jakby ja myślę, że to no jest nawet gorzej, jeżeli dziecko prowadzi zły tryb życia, dlatego że ryzyko tych nowotworów w wieku dorosłym jest znaczne, jest większe już znacznie wcześniej, czyli w drugiej, trzeciej, czwartej dekadzie życia. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, że no, obserwujemy coraz więcej nowotworów u młodzieży, które są częściej związane właśnie z tymi czynnikami środowiskowymi, które występują u dorosłych, właśnie raków. Więc ta granica też się przesuwa. Nie mamy jeszcze takich dobrych badań epidemiologicznych, ale taką obserwację mamy. I tu zawsze powiemy, jakby chyba wszyscy zgodnie, że zdrowy tryb życia, jakby zdrowe odżywianie, bez używek, wysiłek fizyczny, to są takie podstawowe rzeczy, które są bardzo generalnie dobre dla zdrowia, ale i dla dobrego samopoczucia, myślę. Także tutaj nie mówimy o czymś nadzwyczajnym, tylko tak naprawdę trochę zapomnieliśmy o tym. Mówimy o takim zwykłym, dobrym funkcjonowaniu na co dzień, bo to jest i dla ciała, i dla ducha.
Dzieci, które trafiają do państwa kliniki, na ogół nowotwór u nich został wykryty przypadkowo, czy podczas innych badań?
Bardzo różnie bywa. Wydaje mi się, że jednak częściej to są rozpoznania, które wynikają już z jakiejś krótkiej historii chorobowej. Oczywiście mówię, no różnie długo to trwa. Te przypadkowe, no też się zdarza, ale na pewno jest to niewielki odsetek. Były różne takie pomysły, żeby robić nawet takie akcje profilaktyczne właśnie z badań USG, takich przesiewowych w różnych populacjach dziecięcych. No nie ma też jakby, teoretycznie wydaje się to sensowne, tak? No bo pojedziemy gdzieś, nie wiem, przebadamy, mamy badania USG, mamy radiologów, przebadamy określoną ilość dzieci, powinniśmy coś w razie czego. Ale to jest tak jak pan docent mówi, że trochę za mała populacja, żeby to było skuteczne. Więc wydaje się, że ta czujność i pewna profilaktyka powinna zaczynać się u pacjenta, który nam się nie układa do leczenia albo coś nam się nie podoba, bo to też tak jest, tak? I lepiej nadużyć tego badania ultrasonograficznego, czy tej nawet tej morfologii, niż zrobić ją za późno. Albo za długo uważać, że no nie jest potrzebna diagnostyka obrazowa.
A co mogliby państwo poradzić rodzicom, którzy czują niepokój? Czy lepiej reagować nadgorliwie, czy zachować spokój i czekać?
Zdrowy.
W przypadku dziecka to chyba nie ma co czekać.
Nie ma co czekać. No, to takie podejście oczywiście racjonalne jest złotym środkiem, natomiast jak wchodzą w grę emocje,
no
właśnie o tym mówię. Dokładnie, jeżeli pojawiają się emocje, no to, to trudno do tego tak podejść, więc ja bym zalecał kontakt ze swoim jakby lekarzem, który się zna dziecko, zna rodzinę, zna różne uwarunkowania, bo wiele może zależeć też od tego, jak prezentujemy, jak mówimy o objawach. Różne objawy mogą wynikać tak naprawdę z różnych rzeczy i wtedy te wątpliwości rozwiać, tak? Czyli albo zrobić badania dodatkowe, albo nie. Ale to lekarz powinien finalnie jakby zdecydować. I przy czym większość lekarzy, no, jak zna swoich pacjentów, no to wierzy też swoim pacjentom, bo to też na tym polega, że czasami my możemy być nie do końca przekonani, a rodzic mówi, że coś mi się nie podoba, coś mi się nie podoba. I mi się zawsze zapala taka czerwona lampka wtedy. No to sprawdźmy jeszcze to. No to sprawdźmy to jeszcze za 2 tygodnie. No to zobaczmy, jak to się dzieje. I wtedy nie zostawiamy takich pacjentów.
Intuicja
tak, to jest bardzo ważne. To jest bardzo, bardzo ważny element, że absolutnie nie można bagatelizować. Oczywiście ja, jeśli widzę dziecko 2-letnie z plikiem morfologii, które ma wykonywane co miesiąc, no to próbuję przetłumaczyć rodzicowi, że to nie jest dobra droga. Ja rozumiem, prawda, pewne uwarunkowania tego, ale generalnie co do zasady. Natomiast właśnie ten taki, to taka czujność rodzica, która widzi, no bo ja jako lekarz nie jestem w stanie ocenić, czy dziecko zmieniło aktywność fizyczną, czy zmieniło jakiś tryb dnia, prawda, czy coś go bardziej interesuje, czy nie. Więc to jest bardzo, bardzo istotne. I myślę, że rzeczywiście wspólnie z lekarzem są rodzice w stanie, nie nadużywając, prawda, pewnych badań czy sposobów postępowania z dzieckiem, nie nadużywając, znaleźć taki w miarę dobry, złoty środek na to, że jeśli rzeczywiście coś się dzieje, to w dobrym czasie zrobione są te badania, które podchodźmy do tego, wykluczają. Z mojego punktu widzenia jest jeszcze jedna ważna rzecz. Zdarzało się powiedzieć, że tak, rodzic bał się pójść na przykład do onkologa i lekarz rodzinny nie chciał kierować do onkologa, żeby nie straszyć rodziców. Nie róbmy tego, naprawdę, bo my, jakby nasza praca polega na wykluczaniu. Tak, jako onkolodzy jesteśmy najlepsi w wykluczaniu choroby nowotworowej.
I takie przypadki były. A jak wygląda droga pacjenta z podejrzeniem nowotworu? Od pediatry do ośrodka onkologicznego.
Proszę,
krótka jest ta droga. Takie dziecko z podejrzeniem choroby nowotworowej powinno się w trybie pilnym znaleźć na oddziale. I tu nie ma co jakby wydłużać tego czasu. Wystarczy skierowanie, można nawet, jeżeli już jest informacja, że wstępna podejrzenie choroby nowotworowej, to takie dziecko, nie wiem, telefoniczne na przykład, chociaż w dobie e-skierowań to też nie jest problem. Takie dziecko może nawet trafić jakby
w tym samym dniu bez problemu. U nas jest jeszcze tak, że po to mamy też między innymi w nazwie pediatria, hematologia i onkologia, żeby zasygnalizować właśnie to, że to jest oddział przede wszystkim diagnostyczny i jeśli jest podejrzenie, to nie do poradni, tak, tylko kierujemy normalnie do kliniki i jeśli my po 2 dniach, czy po 3, czy po zrobieniu podstawowych badań uznamy, że to nie jest nowotwór, no to super, to proszę uwierzyć, radość jest u wszystkich, u lekarza kierującego, bo najczęściej jest tak, że lekarze dzwonią i pytają, tak, czy ich podejrzenie jest słuszne i co się z dzieckiem dzieje, i u rodziców. I my najbardziej lubimy diagnozować pacjentów, którzy nie okazują się być nasi.
Dlaczego w przypadku dzieci tak bardzo ważne jest, żeby jak najwcześniej wykryć?
Bo niestety rokowanie w jakimś stopniu, jak mówiłam na początku, zależy od stadium zaawansowania. A stadium zaawansowania zależy od czasu.
A czas w przypadku dzieci jest płynie o wiele szybciej niż
w
przypadku
dorosłych. Tak, bo to jest organizm nas rozwojowy.
Tak, i mamy też, jest grupa takich stanów nagłych zwanych w onkologii, gdzie sam nowotwór, jedna rzecz to jest rozsianie choroby nowotworowej, a druga w związku z bardzo dużą dynamiką wzrostu wielu nowotworów może to być na zagrożenie życia. Dlatego my musimy po prostu zacząć bardzo szybko działać, żeby zmniejszyć masę tego guza i żeby nic się po prostu najzwyczajniej w świecie nie stało na samym początku tej drogi. Także to dlatego jest takie ważne.
Nie chcemy straszyć, tylko podnieść świadomość rodziców, czyli jeszcze na zakończenie, jak zachować czujność, ale bez popadania w paranoję.
Zwracać uwagę na nietypowe objawy albo na objawy przewlekające się.
Konsultować
z lekarzem te objawy. Mówić normalnie lekarzowi, co budzi niepokój, bo rodzic naprawdę nie studiował medycyny i mimo dostępności doktora Google nie wszystko musi dobrze...
A nie ma głupich dobrze, pytań?
Dokładnie, nie ma.
Zdrowia.
I myślę tak. I to jest chyba najlepsza droga.
No i lepiej, tak jak, lepiej porozmawiać z lekarzem, niż też czytać niesprawdzone opinie albo korzystać. No niektóre mamy jakby duży postęp technologiczny i powinniśmy z tego korzystać, natomiast nie jest on na tyle jeszcze doskonały i może więcej lęku zazwyczaj w rodzicach wzbudza i różnych takich sytuacji stresowych, niż taka zwykła rozmowa po prostu z kimś.
Ale to jeszcze pracuje w dwie strony, dlatego że to z jednej strony może napędzać, że może moje dziecko ma nowotwór, a nie ma, ale może powodować, że internet wytłumaczy, nic się nie dzieje.
Tak.
Więc to...
Korzystajmy jeszcze, póki co...
Bądźmy czujni, tak, kochani rodzice, i dokładnie wiedzmy, kogo pytać.
Tak, zgadza się.
W temacie nowotworów u dzieci edukowali nas dziś profesor Katarzyna Muszyńska-Rosłan, zastępca kierownika Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii UDSK, przewodnicząca Rady Fundacji Pomóż Im, oraz doktor habilitowany Eryk Latoch, podlaski konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, prezes Fundacji Pomóż Im. Dziękuję Państwu za rozmowę.
Dziękujemy.
A kolejny program Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.